Ewangelia Jana, 17 rozdział, wiersz 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Prawdziwe chrześcijaństwo zasadza się na oddaniu się i poświęceniu się osobie. Nie jakimś tylko umysłowym zaakceptowaniu nauk, doktryn, teorii, ani nawet na wykonywaniu pewnych czynności. Nie zasadza się na prowadzeniu jakiegoś rodzaju życia, chociaż nauka i doktryny mają bardzo ważne miejsce w życiu chrześcijan i postępowanie chrześcijan jest niezwykle istotne, jest niezwykle ważne. I z właściwej nauki, z przyjęcia właściwej nauki powinno wypływać właściwe postępowanie. Ale tak naprawdę esencją chrześcijaństwa jest poświęcenie naszego serca osobie. Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Bez tego cała nasza religijność jest pusta jak każda inna. Możemy mieć doskonałą normę moralności i możemy starać się ze wszystkich sił żyć poprawnie, służyć innym ludziom, poświęcać się dla wielkich celów, ale tak okaże się, że nasze życie jest puste, jeśli nie ma w nim żywego Boga. I wielu jest ludzi na tym świecie, którzy hołdują wzniosłym ideom, którzy mają wysokie moralne oczekiwania wobec siebie i innych i którzy ze wszystkich sił starają się im sprostać, a jednak wciąż im czegoś brakuje. Pan Jezus spotkał takiego człowieka. Pamiętacie tego młodzieńca, który przyszedł do Niego, którego życie wydawało się być pod każdym względem wzorowe i godne naśladowania. Ten człowiek miał bogactwo, ten człowiek miał moralne zasady, a jednak przyszedł do Jezusa, dlatego że czegoś mu brakowało. Apostoł Piotr miał ten szczególny przywilej osobistego poznania naszego Pana w czasie Jego ziemskiej misji. Piotr był jednym z tych 12 uczniów, którzy mieli wyjątkowo bliską relację z wcielonym Bogiem. Jednak w swoim liście do chrześcijan, którzy nie mieli takiego przywileju jak on, pisze o ich szczególnym doświadczeniu bliskości z Panem Jezusem. W pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale i 8 wierszu mówi: Jego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Czy możesz powiedzieć, że to jest Twoje życie? Czy miłujesz Pana Jezusa, chociaż Go nigdy nie widziałeś? Czy wierzysz w Niego, chociaż Go teraz nie widzisz? I czy weselisz się i radujesz się niewysłowioną i chwalebną radością z faktu poznania żywego Boga w swoim życiu? Jeśli tego nie masz, nie jesteś chrześcijaninem. Możesz mieć najlepsze zasady, możesz chodzić do najświętszego miejsca, możesz należeć do najbardziej ortodoksyjnej grupy, ale jeśli nie miłujesz i nie wierzysz w tego, którego nie widziałeś, o którym jedynie możesz czytać świadectwo zapisane w Słowie Bożym, i jeśli to nie napawa twojego serca radością niewysłowioną i chwalebną, obawiam się, że nie jesteś chrześcijaninem. Dlatego, że chrześcijaństwo i życie wieczne, jak sam Pan Jezus powiedział, na tym polega, aby poznać prawdziwego, jedynego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Jakże to możliwe, że człowiek może pokochać Jezusa? Tak naprawdę, zastanawiając się nad tym, możemy dojść do wniosku, że to jest coś, co kłóci się z naszym naturalnym ludzkim doświadczeniem. Dlatego, że my jesteśmy w stanie podziwiać jakieś osoby, które czegoś wielkiego dokonały. Możemy mówić o nich z jakimś zachwytem. Możemy, no niektórzy nawet dzisiaj robią zdjęcia, wieszają plakaty takich osób, które podziwiają za ich talent muzyczny czy inny. Ale jeśli nie mamy z nimi osobistej relacji, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ich kochać. Możemy ich szanować, możemy ich podziwiać, możemy być nimi zachwyceni, ale trudno jest mówić o miłości z osobą, która jest gdzieś tam, z którą nie mamy bezpośredniego kontaktu. Tego potrzebujemy, aby kogoś kochać. Musimy mieć z nim jakąś osobistą relację. I Piotr jest przekonany, że jego odbiorcy mieli taką relację z Jezusem, mimo że nie widzieli Go i nie widzą Go. A jednak mówił o miłości, która jest w ich sercach, co zakłada, że musieli też z Nim mieć jakąś osobistą relację, osobistą społeczność. I to naprawdę jest niezwykła rzecz, aby w ludzkim sercu była miłość do niewidzialnego Boga. Zaprawdę jest to cud. Jest to zjawisko, którego człowiek nie jest w stanie sam wyprodukować. To nie jest coś, co pochodzi z tej ziemi, ale jest to dar z nieba, który w nasze życie może wlać jedynie Boży Święty Duch. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale i 5 wierszu mówi: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się tej relacji przyjaźni, jaka istniała między Dawidem i Jonatanem. Mówiliśmy o tych praktycznych lekcjach ludzkiej przyjaźni. Natomiast można na to też spojrzeć inaczej i zobaczyć tam ilustrację miłości, jaka winna rozkwitać między prawdziwym chrześcijaninem i jego mistrzem. Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 18 rozdział, i ponownie przeczytajmy pierwsze 4 wiersze. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już wrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem przymierze. U nas związek przyjaźni. Ponieważ umiłował go jak siebie samego, Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, raczej zbroję, aż do swego miecza i łuku i pasa. Ta miłość, o której tutaj czytamy między Dawidem i Jonatanem, musiała zostać zapoczątkowana przez ten heroiczny akt Dawida, którego Jonatan był świadkiem. Najprawdopodobniej obserwował tą potyczkę między Dawidem a Goliatem, od której zależała przyszłość jego narodu i również przyszłość Filistynów. Jonatan, obserwując to, co się tam rozgrywało, jego serce patrzyło na tego niezwykłego młodzieńca, który rusza naprzeciw tego olbrzyma, pozornie nie mając żadnych szans. I potem patrząc na to, co tam się wydarzyło, ten duch, który był w Jonatanie, widzieliśmy, że był to człowiek odważny, był to człowiek mężny, był to człowiek, który też potrafił dokonać wielkich rzeczy w wierze. Serce Jonatana zostało tak poruszone tym zwycięstwem i tym wyzwoleniem, że gdy później przysłuchiwał się tej rozmowie, która miała miejsce między jego ojcem a Dawidem, gdzie Dawid stoi z tą głową olbrzyma, czytamy, że jego dusza przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go jak siebie samego. Umiłował go jak swoją własną duszę, jak swoje własne życie. Dokładnie w takim samym miejscu pojawia się miłość Boża w sercu wierzącego człowieka. Kiedy uświadamiamy sobie nasze zagrożenie, nasze położenie, z którego wydaje się nie być wyjścia, tak jak tam w tej Dolinie Dębów, kiedy ten Filistyńczyk każdego dnia wychodził i lżył ich i nie było nikogo w Izraelu, kto śmiałby stawić mu czoła. Gdzie nie było nikogo, kto mógłby odpowiedzieć na to wyzwanie Goliata, ale wszyscy drżeli I przychodzi ten młodzieniec i podejmuje z nim walkę. Jonatan, oglądając to wszystko, gdzieś jego serce zaczyna pałać. I zobaczcie, że tak naprawdę Jonatan, jak i cała reszta Izraela, zawdzięczała swoje wybawienie temu aktowi heroizmu Dawida. I tak długo, jak my nie uświadamiamy sobie, że jesteśmy w tragicznym położeniu, że jesteśmy w sytuacji, gdzie stoi przed nami olbrzym, któremu ani my, ani nikt inny nie jest stawić czoła. I tak naprawdę, tak jak on zresztą zapowiedział im, jeśli przegrają tą bitwę, to będą na zawsze ich sługami. Tak samo i my jesteśmy w podobnym położeniu bez Chrystusa. Więcej, jesteśmy już niewolnikami. Jesteśmy zniewoleni, chociaż wielu ludziom się wydaje, że nie są. Tak naprawdę jesteśmy zniewoleni. Jesteśmy związani, jesteśmy przegrani. Musimy służyć szatanowi, musimy służyć grzechowi, musimy służyć nieprawości i żaden z nas nie jest w stanie tego pokonać. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi, że i my zostaliśmy przez Chrystusa, Jego drogocenną krwią, wykupieni z naszego marnego postępowania, wykupieni z naszego grzechu, wykupieni z potępienia, wykupieni z śmierci wiecznej. I kiedy patrzymy na to, co Chrystus nam zgotował, kiedy przyglądamy się temu wyzwoleniu, które stało się naszym udziałem w Nim, nasze serca, jeśli w to wierzymy, zaczynają rozgrzewać się Bożą miłością do naszego Wyzwoliciela. Dawid właściwie położył swoje życie. Co prawda nie cierpiał tam na polu bitwy, nie umarł, ale wychodząc naprzeciwko Niego, ryzykował swoje życie. I wielu myślało, że to jest Jego ostatni dzień. Pan Jezus Chrystus nie w taki sposób dokonał swego zwycięstwa. Wiemy, że Jego zwycięstwo było realnym cierpieniem i prawdziwą śmiercią, prawdziwym wzięciem na siebie naszego grzechu, naszej nieprawości, naszego całego zła, aby nas ratować. Jeśli uświadamiasz sobie, że Chrystus za ciebie umarł, że wziął na siebie twój grzech, twoją nieprawość, czy w twoim sercu nie rodzi się wdzięczność i miłość do tego, który położył za ciebie swoje życie? Pamiętam, kiedy jako młody chłopak słuchałem po raz pierwszy o tym z otwartym sercem i z otwartymi uszami. Kiedy ta świadomość tego, że Chrystus za mnie umarł, również za mnie umarł, z łaski Bożej dotarła do mojego serca, to z jednej strony pojawiło się może nie niedowierzanie, bo te słowa dotarły do mnie z taką siłą przekonania, że wierzyłem temu, ale zdumienie, że On zechciał za mnie położyć swe życie. Kiedy to zrozumienie w jakiejś mierze dotarło do mojego serca, że Jezus za mnie położył swoje życie, że za mnie cierpiał, moje serce mało nie pękło. Z jednej strony z ogromnego żalu, że przez tyle lat byłem takim religijnym obłudnikiem, że przez tyle lat moje serce było zimne wobec Niego. Mimo, że wielokrotnie słyszałem, że On za mnie umarł, mimo, że wielokrotnie słyszałem, że Bóg mnie kocha i te wszystkie dobre rzeczy, to jednak moje serce było niewzruszone aż do tego dnia, kiedy z łaski Bożej dane mi było doświadczyć tego otworzenia duchowych oczu na zrozumienie tej realności, że On za mnie umarł, że położył za mnie swoje drogocenne życie, abym ja mógł żyć, abym ja mógł być wolny od tego wszystkiego, od czego nieraz chciałem się wyzwolić. Tak jak wam to nieraz mówiłem, ja znałem swoje grzechy na pamięć. Na początku, jak zacząłem, wiecie, jako małe dziecko się spowiadać, bo byłem w kościele rzymskokatolickim, musiałem zapisywać na kartce swoje grzechy, bo się bałem, że zapomnę, jak pójdę do konfesjonału. I pierwsze ileś tam razy zawsze szedłem z kartką, ale wiecie, potem ta kartka była zawsze taka sama. Najwyżej co jakiś czas troszeczkę się wydłużała, coraz tam musiałem nowe rzeczy dopisywać, ale inne rzeczy po prostu były na stałe już tam. Także z upływem lat już nie potrzebowałem tej kartki, bo po prostu je znałem na pamięć, wszystkie swoje przewinienia i wszystkie swoje grzechy. Mogłem je recytować bez wielkiego przygotowania. I były takie momenty, naprawdę były takie momenty, kiedy chciałem coś zmienić, kiedy chciałem coś zrobić. Myślałem sobie, już nie będę tego robił czy tamtego. Nie zdawałem sobie sprawy z ogromu mojego Goliata. Nie minął dzień, nie minął dwa i jak skopany jak pies leżałem z powrotem w swoim błocie. I w swoich grzechach. I mówiłem sobie, to nie ma sensu. Ja już się nie zmienię. Ja już nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Jedyna moja nadzieja była taka, że tuż przed śmiercią jakoś uda mi się zrzucić szybko z siebie te wszystkie brudy i jakoś tam tylnymi drzwiami, wiecie, tam się wśliznąć do Królestwa Bożego. To była moja cała nadzieja chrześcijańska. że przed śmiercią po prostu się uda mi wyspowiadać z moich grzechów i będę zbawiony. I tak naprawdę cała moja relacja z Bogiem ograniczała się do strachu przed Nim. To było wszystko, co mnie ciągnęło, że szedłem w ogóle do kościoła, że jakiekolwiek religijne rzeczy wykonywałem, że pewnych grzechów nie popełniałem. Jedyne co było, to po prostu był tylko strach przed Jego sądem, przed Jego gniewem, przed piekłem. To wszystko. Natomiast tamtego popołudnia, kiedy siedziałem pod namiotem i słyszałem Ewangelię zwiastowaną w taki sposób, w jakiej nigdy do tej pory nie słyszałem, kiedy Bóg w swej łasce otworzył moje oczy na mój tragiczny stan, na moje tragiczne położenie i objawił mi wspaniałość Jezusa, który położył za mnie swoje życie, moje serce po prostu pękło. Jak wam niejednokrotnie mówiłem, płakałem i płakałem i płakałem i nie mogłem się uspokoić. Mając 18 lat, wiecie, to taki trudny moment, żeby publicznie płakać. Ja nie byłem człowiekiem, który okazywał gdzieś publicznie jakąś swoją słabość. A byłem jednym z takich, co to nie ja, muskularny. Już tego niewiele zostało. Ale swego czasu siłownia, karate, te sprawy. Wydawało mi się, że jestem twardzielem. To nie było w mojej naturze, by publicznie się jakoś rozkliwiać. Ale tam nie mogłem przestać płakać. Nie mogłem po prostu przestać. Dlatego, że po raz pierwszy w życiu uświadomiłem sobie, że cała moja religijność i całe moje nadzieje były złudne. I że byłem na tej szerokiej drodze wiodącej mnie wprost na zatracenie wieczne. I Pan Jezus Chrystus przychodzi na tą moją szeroką drogę i wskazuje mi inną drogę, drogę życia. I mówi, ja wszystko zrobiłem. To nie jest Twoje staranie. To nie jest to, że teraz Ty musisz nie wiadomo kim się stać i z czego dokonać, jakich wielkich religijnych rzeczy. To nie Ty, ale to ja oferuję Ci życie wieczne. Po prostu chodź i weź i żyj. I w moim sercu naprawdę nastąpiła tak dramatyczna przemiana, że mogę tylko powiedzieć, że to jest cud Boży. Wdzięczność i radość i szczęśliwość, której wcześniej nigdy nie znałem. I później zacząłem czytać Boże Słowo. Już wcześniej zacząłem czytać je, przed jakiś niedługi czas przed swoim nawróceniem, ale nie byłem w stanie wiele z tego zrozumieć, co czytałem, do mojego nawrócenia. Ale kiedy nastąpił ten przełomowy moment i zacząłem później czytać. I zacząłem czytać o tych wszystkich wspaniałościach, które Bóg mi w Chrystusie dał. To wiem, że zacząłem schodzić na taką drogę pożądania tych wszystkich dobrych rzeczy, które On ma dla mnie. To nie było samo w sobie może jakieś złe. Ale myślę, że jest to bardzo niebezpieczny moment w życiu człowieka, który uświadamia sobie bogactwo Chrystusa i tą łaskę Chrystusa i zaczyna pożądać tych rzeczy i bardzo łatwo wtedy odwrócić jest wzrok od tego, który za tym wszystkim stoi. Można tak bardzo cieszyć się wyzwoleniem, że zapomnieć o wyzwolicielu. Pamiętacie tych 10 trędowatych, których Pan Jezus uzdrowił? Doświadczyli cudownego przeżycia przez lata. Może niektórzy od dziecka byli trędowaci, odtrąceni, żyjący gdzieś na pograniczu społeczeństwa. Jezus daje im nowe życie. Mogą już być w społeczeństwie, mogą dotykać się z ludźmi, mogą pracować, mogą zakładać rodziny, mogą normalnie żyć. I czytamy, że 9 z nich nie było już zainteresowanych tym, żeby wrócić i nawet podziękować temu, który to dla nich uczynił. Żeby się czegoś o nim więcej dowiedzieć, żeby go poznać. Tego, który dał im tak wiele. Czy myślicie, że oni byli wyjątkowi? Że to już dzisiaj nie ma miejsca? Że dzisiaj wszyscy po prostu, jak już Jezus się ich dotnie, to są zachwyceni Jezusem? Wystarczy, że niech nam coś zabierze. Wystarczy, że niech nas czegoś pozbawi. Wystarczy, że niech coś w naszym życiu dopuści. I tak naprawdę wtedy się okazuje, jak bardzo jesteśmy zainteresowani Jezusem, a jak bardzo jesteśmy zainteresowani tymi błogosławieństwami, którymi się do tej pory cieszyliśmy, czy które sądziliśmy, że powinniśmy je otrzymywać. Apostoł Jan na początku Księgi Objawienia przekazuje słowo błogosławieństwa, łaski i pokoju od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. I wtedy dodaje Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez swoją krew i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Zobaczcie, że Jan tutaj wymienia te rzeczy, które Jezus dla nas uczynił i kim nas uczynił, i to wszystko jakby zamyka taką klamrą zwrócenia wzroku na Niego i oddania Jemu chwały i Jemu dziękczynienia. W liście do Kolosan w 1 rozdziale apostoł Paweł dziękuje Bogu Ojcu, iż uczynił nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, że wyrwał nas z mocy ciemności, przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Znowu przeczytajcie kontekst. Dziękczynienie, uwielbienie i zwrócenie naszego wzroku na Niego. Ponownie w liście do Tytusa w 3 rozdziale apostoł Paweł przypomina nam, iż gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Bóg w Chrystusie zgotował nam wielkie, wielkie, wielkie zbawienie. Jakże jednak ważne jest, abyśmy ciesząc się tym zbawieniem i tymi wszystkimi darami, mieli nasz wzrok zwrócony na dawcę tego zwycięstwa i tych darów. Aby nasze serca umiłowały Go, tak jak miłujemy naszą własną duszę. To rzeczywiście jest niemożliwe, aby zmusić siebie, aby wykrzesać z siebie miłość do Boga. Miłość do Boga nie może być wygenerowana przez nasze starania. Miłość rodzi się wraz z poznaniem obiektu, który mamy miłować, i wzrasta wraz z poznaniem obiektu naszej miłości. Dlatego gdy przychodzimy do Pana Jezusa na początku, jest dla nas przede wszystkim wybawicielem, jest dla nas przede wszystkim zbawcą. Ale jeśli prawdziwie wzrastamy w poznaniu Go, staje się kimś daleko, daleko więcej niż tylko zbawicielem. Nie umniejszając oczywiście tej roli. W swoim drugim liście, w 3 rozdziale apostoł Piotr wzywa nas, abyśmy wzrastali w łasce i w poznawaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, abyśmy wzrastali w łasce i w poznawaniu naszego Pana. Również apostoł Paweł modli się za wierzących w Kolosach, aby doszli do pełnego poznania Bożej woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, aby postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Pan Jezus powiedział nam, że to jest życie wieczne, aby poznawać jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego On posłał. To jest sens życia wiecznego. Poznawanie Boga. Na tym się zasadza życie, na poznawaniu Go. I to słowo poznawanie nie oznacza jakieś intelektualne, tylko gromadzenie informacji. Wiecie o tym. To słowo poznawanie oznacza wzrost w relacji, wzrost w bliskości. Czy to ma miejsce w Twoim życiu, bracie i siostro? Czy każdego dnia wzrastamy w poznawaniu Boga, w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa? Czy poświęcamy na to czas, czy jesteśmy gotowi odłożyć inne rzeczy, aby być z naszym umiłowanym? Czy też nasze serca są oziębłe i bardziej nas interesują inne przyjemności, inne rozrywki, inne zajęcia? I oczywiście mamy dla Niego czas raz na jakiś czas. Ale to wszystko, co jesteśmy gotowi Mu dać, to bardzo niebezpieczne, kiedy porzucamy naszą pierwszą miłość. To bardzo niebezpieczne, kiedy nasze serca stają się chłodne dla Jezusa. Kiedy jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że wierzymy w Niego, ale nie jesteśmy w stanie szczerze wydusić siebie, że kochamy Go. Może łatwiej nam jest to zaśpiewać, ale czy wyznajemy naszą miłość do Niego? Czy rzeczywiście jest tam ta miłość, którą możemy Mu szczerze wyznać? Panie, kocham Cię. Wracając do naszej narracji z pierwszej księgi Samuela z 18 rozdziału, Widzimy tam, że ta bliska relacja, która powstała między Dawidem a Jonatanem, miała jakieś konkretne rezultaty, miało jakieś, od razu było widać jakieś, że coś tutaj się dzieje, że to nie są tylko słowa, że to nie jest tylko jakieś uczucie, ale jest tutaj coś głębszego. Widzimy, że następuje związanie się ich przymierzem i tutaj nie wiemy dokładnie, w jakim oni byli wieku, ale najprawdopodobniej Jonatan mógł być już około 40, Dawid 17, może 18. I oczywiście tutaj widzimy Jonatana, który wychodzi z inicjatywą. To on wychodzi z tą propozycją i to on związuje się z Dawidem przymierzem. Przymierzem, które wiąże się z obopólnymi jakimiś przywilejami i obowiązkami. W każdym przymierzu są dwie strony i zawarcie przymierza wiązało się z obowiązkami po obu stronach. I tak samo jest między nami i naszym Panem. Moglibyśmy powiedzieć, że nasz chrzest jest tą pieczęcią, którą stawiamy nad deklaracją naszej miłości wobec Pana Jezusa. Nasz chrzest jest tym publicznym wyznaniem, że już nie chcemy żyć naszym starym życiem, ale chcemy, żeby ono było pogrzebane w śmierci Chrystusa i chcemy żyć nowym życiem, które On nam daje. Publicznie przyznajemy się do tego, że należymy do Niego, że chcemy dla Niego żyć, że chcemy Jemu służyć. Pan Jezus obiecał nam swoją obecność, swoje zaopatrzenie i wszelką niezbędną pomoc. Mówi do nas: nie zostawię Cię, nie porzucę Cię, nie opuszczę. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. On nam to zapewnia. Przebaczenie naszych grzechów, mądrość, prowadzenie swoje, łaskę, wszelką jakiej potrzebujemy. Apostoł Paweł pisze do Koryntian: władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. A więc Bóg ze swojej strony daje nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Z drugiej zaś strony na nas także spoczywają obowiązki wynikające z zawartego przymierza. Dlatego Piotr w swoim drugim liście mówi: boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Więc to jest ta Boża strona. Natomiast dalej mówi: i właśnie dlatego, co Bóg dla was uczynił, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością. Powściągliwość wytrwaniem. Wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem. Braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy tą Bożą stronę przymierza i jest nasza strona. Dołożenie wszelkich starań, aby ta łaska, która w nas działa, mogła obfitować i obfitować i obfitować. Podobnie w liście do Efezjan apostoł Paweł mówi o naszym stanie, w naszych grzechach, naszych upadkach, w których chodziliśmy według modły tego świata. I potem mówi o tym zbawieniu, które Bóg nam zgotował. Że Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy byliśmy martwi w naszych upadkach i grzechach, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I tutaj wielu wierzących robi kropkę i się zatrzymuje. Ale to nie jest koniec. On nas zbawił, jak dalej mówi, łaską zbawieni jesteście, ale też wraz z Nim jesteście wzbudzeni, mówi. I wraz z Nim jesteście posadzeni w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Po co? Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, Jego bowiem dziełem jesteście, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wszyscy dobrze to wiemy, wszyscy dobrze to znamy, ale na tym polega miłość. Pan Jezus mówi, na tym polega miłość, że się przestrzega moich przykazań. My dzisiaj postrzegamy miłość w jakimś świecie, takim przyjemnym uczuciu. I oczywiście emocje są piękne. I prawdziwa miłość niesie z sobą emocje. Nie wierzę, że jest prawdziwa miłość po prostu bez emocji. Emocje są, ale one nie są fundamentem miłości tak naprawdę. Fundamentem miłości jest nasza decyzja, by pójść za Nim, by odwrócić się od grzechu, by wybrać Jego, a później jest nasza wierność. Tak jak w małżeństwie. Jest ta decyzja, że wiążesz się z jedną osobą na całe życie. Deklarujesz coś i jesteś temu wierny. Jeśli to robisz, będą z tego się rodziły dobre odczucia. Jeśli tego nie ma, uczucia bardzo szybko gasną. I mamy wiele takich rozbitych małżeństw, gdzie były emocje, były wspaniałe uczucia, było to piękne jakieś coś w sercu. Wydawało się, że świat jest cały kolorowy i po prostu będziemy mieli raj na ziemi. A nieraz po miesiącu mają siebie dosyć. I najwięcej małżeństw rozpada się w pierwszych 2 latach. Bardzo szybko jakoś się, gdzieś ten sen rozwiewa, jakoś szybko gdzieś te emocje wyparowywują. I niektórzy również w tej relacji z Chrystusem bazują, wiecie, swoją pobożność i swoje doświadczenie Boga na jakichś emocjach, na swoich jakichś przeżyciach, na jakichś takich momentach, kiedy o, dzisiaj to Pan mnie dotknął. To jest piękne, jeśli Cię Pan dzisiaj dotknął. To jest piękne, jeśli coś poczułeś, jeśli coś przeżyłeś, jeśli rozpłakałeś się, czy rozradowałeś się tak, że jeszcze nie wiedziałeś, jak tutaj tę swoją radość pokazać. Ale Pan Jezus mówi, na tym polega miłość, że się przestrzega moich przykazań. To jest miłość. I to jest to, czego On od nas oczekuje. Żebyśmy znali Jego wolę i żebyśmy ją wiernie pełnili. Nikt z nas jej nie pełni doskonale. Wszyscy tu czy tam uchybiamy, potykamy się, ale jesteśmy wezwani do tego, aby dołożyć wszelkich starań. Czy to robisz? Czy dokładasz wszelkich starań, aby pomnażać to, co już dobrego On w tobie zasadził? Łaską zbawieni jesteśmy, ktoś powie. No tak, toż to łaska, to nie, jak tutaj czytaliśmy, to nie z uczynków. Oczywiście, że tak. Ale czy to znaczy, że siedzimy z założonymi rękami i Jego łaska prowadzi nas do nieba? Czy tak rzeczywiście Biblia to przedstawia? Czy tak Pan Jezus nas nauczał? Czy wiara w Niego polegała po prostu na nierobieniu niczego? Nie. Nasze zbawienie, nasze życie zasadza się naszej relacji z Nim, na Jego łasce, ale ta łaska ma w nas pracować, ta łaska ma w nas obfitować, ta łaska ma się w nas pomnażać i to jest życie. I to dowodzi tego, że wzrastamy w poznaniu naszego Pana. To nam pozwala widzieć to, że faktycznie kochamy Go. Jeśli tego nie ma, mamy tylko puste słowa, mamy tylko szyldy, mamy tylko slogany. Czy to się będzie liczyć? I do takich ludzi Pan Jezus kieruje takie słowa, kiedy jak tutaj Piotr czytał ostatnio w środę, gdzie Pan Jezus mówi, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Do takich ludzi, którzy mieli szyld. Ale to wszystko. Nie było życia, nie było owocności, nie było tego starania, żeby wzrastać. Było tylko to minimum. Było to tylko to minimum. I do takich ludzi Pan Jezus powie, nigdy was nie znałem. Wyście ani mnie nie poznali, nie poznaliście mojej drogi, nie poznaliście mojej wizji dla waszego życia, nie poznaliście mnie. Ani też ja was nie znam. I złudna jest nadzieja takich ludzi, którzy postrzegają łaskę Bożą jako usprawiedliwienie własnej bezczynności. Czytamy, że łaska Boża współdziała z nami, że Bóg współdziała z nami ku dobremu. Jest ta druga strona przymierza. Jesteśmy związani z Nim przymierzem. I to nie jest tylko to, że wszystkie obowiązki leżą na Bogu, a my po prostu jesteśmy tylko odbiorcami, ale będąc odbiorcami i otrzymaliśmy ogrom błogosławieństw Bożych, ogrom dobroci Bożej, wszystko, czego potrzebujemy, jesteśmy zobowiązani, żeby teraz swojej strony przymierza dotrzymywać. Tak? Nowy Testament, to co to jest? To jest nowe przymierze. Ono jest we krwi naszego Pana. Ono nie rozpoczęło się od naszej chęci wybrania Go. Ono nie rozpoczęło się od tego, co my zrobiliśmy. To wszystko zaczęło się od tego, co On zrobił. Ale kiedy On to uczynił, tak jak tutaj czytaliśmy w liście do Efezjan, kiedy jesteśmy zbawieni nie z uczynków, ale z łaski, jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Dobre uczynki nie są środkiem do zbawienia. Dobre uczynki są rezultatem zbawienia. I rezultatem poznania Jezusa, i rezultatem wiary. Prawdziwie dobre uczynki. Bo jest wiele dobrych uczynków, które mają miejsce w życiu ludzi niewierzących. Ale one są dobre w oczach ludzi, ale nie w oczach Boga. W oczach Boga są wszystkie jak szata splugawiona. Natomiast prawdziwie dobre uczynki są w życiu tych, którzy doświadczyli łaski i wzrastają w tej łasce, i wzrastają w tej relacji. Dlatego ten obraz, który tutaj dalej oglądamy w tym, co się działo między Dawidem a Jonatanem, kiedy Jonatan obdarowuje Dawida swoją szatą i tę swoją zbroją, jest obrazem powierzenia naszego życia całego i tego wszystkiego, co do tej pory służyło nieprawości, teraz ma służyć jego celowi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, jak bowiem oddawaliście się na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie się na służbę sprawiedliwości, ku poświęceniu. Apostoł Paweł w tym wierszu posługuje się taką analogią wykorzystywania różnych części ciała do całkowicie przeciwstawnych zadań. Tak jak kiedyś nasze ręce zabierały, krzywdziły, kradły, tak teraz mają dawać, mają leczyć, mają pracować. Dlatego, że zostały oddane na służbę naszego Zbawiciela, na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Nasze nogi, które kiedyś biegły do knajpy, czy na dyskotekę, czy na inne drogi zatracenia, teraz mają nas nieść z dobrą nowiną do tych, którzy są wokół nas w potrzebie. Mają śpieszyć za sprawami Królestwa Bożego. Może Bóg dał ci mocną głowę i masz takie trzeźwe myślenie. Daj ten łuk w ręce syna Dawidowego. Myśl o rzeczach, o których on chce, żebyś myślał. I dyskutuj o rzeczach, gdzie możesz jemu się przysłużyć i jego uczcić. Może dał ci pieniądze, dał ci bogactwo. Popatrzcie na te dzieci dzisiaj, które oglądaliśmy na tych slajdach. Czy w porównaniu z nimi nie jesteśmy bogaczami? W sensie doczesnych dóbr tego świata. Wielu z nas jest bogaczami. Kiedy popatrzymy na takie dzieci, które nie mają nic, nawet własnego ubrania wiele z nich. Mamy wiele. Możesz tym mieczem ciosać własną trumnę, a możesz tym mieczem wiele dobrego zwojować dla Królestwa Bożego. Możesz go oddać w ręce Twojego Wybawiciela, w miłości do Niego. Cokolwiek mamy, czymkolwiek Bóg nas obdarzył, cokolwiek dał nam jakikolwiek szczególny dar, możemy się tym chlubić? Możemy to starać się wykorzystać dla własnej przyjemności, do tego, żeby gdzieś zaistnieć, żeby czegoś tutaj dokonać? Albo możemy to oddać Jemu w miłości. I tak jak zwycięstwo Dawida nad Goliatem stało się zwycięstwem całego Izraela nad jego wrogami, tak i zwycięstwo Golgoty stało się udziałem wszystkich, którzy są związani przymierzem z synem Dawidowym. Jednak to nie jest koniec walki. To nie jest koniec walki. Myślę, że niejednokrotnie Dawidowi przydał się łuk i miecz Jonatana, gdyż Dawid musiał toczyć jeszcze wiele bitew i każde jego kolejne zwycięstwo przynosiło większą wolność jego ludowi. I przed nami jest jeszcze wielu wrogów, niejedno zmaganie. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Bracie i siostro, masz problemy. Ja też mam. I twój brat, i twoja siostra też je mają. Apostoł Paweł napisał, Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo. Czy rozumiemy to, że każdy nasz problem, każda jakaś przykrość w naszym życiu, każde jakieś doświadczenie w naszym życiu, każda góra, która staje na naszej drodze, jest możliwością do nowego poznania Boga, do nowego doświadczenia Jego zwycięstwa. My tak nie postrzegamy życia, prawda? Patrzymy na tą górę i myślimy sobie, czemu to mnie spotkało? Patrzymy na to nieszczęście, patrzymy na tą tragedię, patrzymy na to doświadczenie i myślimy sobie, czemu ja? Zamiast chwała Bogu, to ja! Mogę poznać Boga w nowy sposób. Mogę oglądać Jego zwycięstwo. Tak wierzymy w to? Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Nie dzwoń do mnie, nie mów mi, jak to ci ciężko. Ale podziękuj Bogu za to zwycięstwo, które Bóg ci da. Jeśli zawsze daje, to i w tej sytuacji da. Chyba że apostoł Paweł tutaj się rozpędził z tym zawsze. Może czasami daje nam klęskę. Co? Po ludzku tak. Czasami to wygląda jak klęska. I czasami dobrze jest upaść na nos. Czasami dobrze jest się zmagać i wydaje się, że już nie ma gdzie się zwrócić. I wydaje się, że już nie ma jak z tego się wydostać. I nikt nie chce pomóc. I nikt nas nie rozumie. I po prostu jesteśmy tylko my sami. Ale nigdy nie jesteśmy sami. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Jeśli nasz miecz jest w Jego rękach, jeśli nasz łuk jest w Jego rękach, jeśli to, co, to kim jesteśmy, jest Jemu oddane, to On nigdy nie ponosi klęski. On zawsze odnosi zwycięstwo. On jest zwycięzcą. Jego krzyż nie był klęską, ale był największym zwycięstwem, jakie miało miejsce. I nasze doświadczenia są okazją, aby poznać Boga, aby doświadczyć Boga, aby oglądać Jego zwycięstwo w naszym życiu. Nikt z nas nie modli się o cierpienie, nikt z nas nie modli się o prześladowania, nikt z nas nie modli się, żeby to nas spotkało, tak? W takim sensie. Raczej zachowaj nas, Panie, ratuj nas, Panie, ustrzeż nas od tych rzeczy. I to jest nasza naturalna tendencja. I od wielu Bóg nas ustrzeże, od wielu nas zachowa. Ale te wszystkie, które postawi na naszej drodze, postawi, aby w nich zwyciężyć. Jeśli nasza ufność jest w Nim, jeśli nie odbieramy Mu tego miecza i nie zaczynamy sami walczyć, jeśli nie próbujemy tego własnymi siłami, własną mądrością i własnymi środkami pokonać. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. I sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Czy myślicie, że Bóg znajduje przyjemność tym, kiedy Jego dzieci ponoszą klęskę? Że Jego dzieci zamiast owocować, to usychają w trosce, w zmartwieniu, w zmaganiu, w syzyfowej pracy? Wiemy, że On przyszedł po to, aby dać nam życie i to życie w obfitości. Nie w obfitości tego świata, nie w obfitości tych rzeczy, których ludzie w tym świecie pożądają, ale w Jego obfitości, w Jego zwycięstwie, w Jego mocy. I to Mu sprawia przyjemność błogosławić nas, bośmy Jego dziećmi. Ale więcej, przez nas roznosi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Kiedy On się objawia w naszym życiu, to jest okazja też i my sami stajemy się tego nosicielami i też wszyscy wokół stają się tego nosicielami, że rozchodzi się wonność poznania Bożego. Co Bóg uczynił w życiu tego czy tamtego? Był w takim tragicznym położeniu, miał takie długi i Bóg go wyciągnął. Był w takim nałogu i Bóg go wyzwolił. Miał takie problemy rodzinne i Bóg to wszystko zmienił. Czuł się taki samotny, a teraz, mimo że nadal jest po ludzku samotny, to jednak potrafi się cieszyć życiem, potrafi inwestować swoje życie w coś dobrego. Wonność poznania Bożego na całej ziemi. Ojcze, modlę się, aby Twój Święty Duch objawiał nam cudowność Twojego zbawienia, abyśmy prawdziwie nie zapominali Ci z nas, którzy przeżyli tego to już lata temu, a ci, którzy jeszcze tego nigdy nie przeżyli, aby doświadczyli tego objawienia cudowności Twojego wyzwolenia z grzechu, z potępienia, z śmierci wiecznej, spod gniewu Bożego, spod sądu i kary, które winny być naszym udziałem z powodu naszych grzechów, z powodu naszych nieprawości, z powodu całego zła, które mieszka w naszych podłych sercach. Objaw nam, Ojcze Jezusa, przez swego Świętego Ducha, objaw nam cudowność naszego Zbawiciela, aby nie był to tylko podziw, aby nie był to tylko zachwyt, aby nie było to tylko chwilowe zauroczenie, ale prawdziwie, by w naszych sercach Twoja miłość była rozlana przez Ducha Świętego. Nasz egoizm, nasze samolubstwo, przesłaniają nam Jego piękno, Jego wspaniałość, Jego wielkość i wielkość Jego dzieła. Prosimy, zdejmij zasłonę z naszych oczu. Prosimy, przepełnij nasze serca poznaniem, które sprawi, że będziemy kochać i wzrastać w tej miłości. I nie będą to tylko słowa, ale nasze życie, całe nasze życie będzie tego świadectwem. Prosimy, kochany Panie, dopomóż nam. Amen.